Jakie między innymi dobrodziejstwa płyną ze zmartwychwstania Pana Jezusa? Tych dobrodziejstw jest bardzo wiele, nie zawsze sobie je wszystkie uświadamiamy, ale rozważymy niektóre, tak jak pokazuje je Ewangelia Jana, 20 rozdział. Będziemy czytali i rozważali dobrodziejstwa, które Ewangelia Jana nam ukazuje w 20 rozdziale. Zacznijmy od pierwszego wersetu tego 20 rozdziału. A pierwszego dnia po szabacie, rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu i zobaczyła kamień odwalony od grobowca. Wtedy pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i powiedziała do nich: zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i poszli do grobu. I biegli obaj razem, ale ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak tam nie wszedł. Przyszedł też Szymon Piotr, idąc za nim. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna i chustę, która była na jego głowie, położoną nie z płótnami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Potem wszedł także ten drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu, zobaczył i uwierzył. Jeszcze bowiem nie rozumieli pisma, że miał zmartwychwstać. Wtedy uczniowie powrócili do domu. Ale Maria stała na zewnątrz przed grobem płacząc, a gdy płakała, nachyliła się do grobowca i ujrzała dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli tam, gdzie było złożone ciało Jezusa, jeden u głowy, a drugi u nóg. I zapytali ją: kobieto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: bo zabrali mego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. A to powiedziawszy, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, lecz nie wiedziała, że to Jezus. Jezus ją zapytał: kobieto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona, sądząc, że to ogrodnik, odpowiedziała mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus powiedział do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego: Rabuni, co się tłumaczy nauczycielu. Jezus do niej powiedział: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im: wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, i do mego Boga i waszego Boga. Przyszła więc Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Może na razie do tego miejsca. Zobaczmy, już w tym fragmencie widać niezwykłe dwa dobrodziejstwa, które stały się naszym udziałem. Pierwsze jest takie, że mamy Zbawiciela, który pokonał śmierć. Grób, który jest pusty, jest najlepszym świadectwem na rzecz potęgi i jedynej prawdziwości i autentyczności chrześcijaństwa. Ciało Buddy, założyciela buddyzmu, księcia indyjskiego, leży w grobie. Ciało Mahometa leży w grobie. Ciało Konfucjusza, od którego pochodzi chińska myśl filozoficzna i religijna zarazem, też spoczywa w grobie. I można by tak jeszcze wymieniać wielu innych. Natomiast Chrystus pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał diabła, jak wiemy z innych miejsc, Słowa Bożego, i jest żywym Zbawicielem. I dowodem na to, że jest żywym Zbawicielem, jest to, że można go wzywać i można doświadczyć jego mocy. Że dzisiaj, tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy zesłał Ducha Świętego, tak i teraz zsyła. I że wysłuchuje modlitw, że jest żywy, że uzdrawia, tak jak chodził na ziemi i uzdrawiał, to tak i dzisiaj ma taką moc. Ratuje grzeszników, tak jak nawracali się w jego obecności grzesznicy tutaj na ziemi. I że po prostu też pociesza zasmuconych, pociesza zagubionych, daje im znaleźć drogę życia. Także mamy żywego Zbawiciela. Druga rzecz, ogromne dobrodziejstwo, które nie było wcale takie oczywiste w Starym Przymierzu, bo w Starym Przymierzu tylko w kilku dosłownie miejscach Bóg jest nazwany Ojcem. A tutaj, kiedy mówi do Marii: nie zatrzymuj mnie, tak ściślej z greki, mówi: wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, do mego Boga i waszego Boga. Nie mówi: wstępuję do naszego Ojca i naszego Boga, ale do mego Ojca i waszego Ojca. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus jest jedynym naturalnym Synem Bożym i w ogóle jedynym Synem Bożym w ścisłym sensie tego słowa. W Ewangelii według Jana w 1 rozdziale, w wersecie 18 czytamy: Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, według innych przekładów i lekcji greckich Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Więc to jest jedyny Syn Boży, który zarazem dziedziczy boskość od Ojca, jest naszym Zbawicielem. I On jest jedynym Synem Ojca. Dlatego podkreśla tę różnicę, ponieważ my jedynie możemy stać się dziećmi Bożymi przez adopcję. To jest ogromny przywilej, ogromna łaska, ale nie jest to równoznaczne z tym, co Chrystus ma. Chrystus ma synostwo naturalne, a my jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi. List do Rzymian, 8 rozdział, od 14 wersetu. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni, inaczej otoczeni chwałą. A więc my dostępujemy usynowienia i Bóg Ojciec jest naszym Ojcem na innej zasadzie niż względem Pana Jezusa. Pan Jezus z natury jest Synem Bożym, my dostępujemy tej łaski, to jest z łaski. On z natury, a my z łaski. I to jest ta ogromna różnica. Ale cieszmy się z tego, bo to ogromny przywilej, że my, którzy jesteśmy nazwani z natury naszej ludzkiej, adamowej, dziećmi gniewu w liście do Efezjan, czyli z ludźmi zasługującymi na gniew Boży, przeszliśmy do stanu łaski i teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Pan Jezus jednak tu na tym nie poprzestaje, mówi do mego Boga i waszego Boga. Bóg Ojciec jest też Bogiem dla Jezusa, ponieważ Jezus stał się człowiekiem i przyjął na siebie ludzką kondycję, ludzkie warunki. Polegało to na przykład na tym, że spędzał czas na modlitwie do Ojca. To wiązało się z wcieleniem. Spędzał czas na modlitwie do Ojca, niekiedy długo. Kiedy miał wybrać apostołów, jak mówi ewangelista Łukasz w 6 rozdziale, to całą noc spędził na modlitwie do Boga. Chodził na osobność, szukał takich miejsc, gdzie mógłby być sam i modlił się do Ojca. Także Bóg Ojciec jest jego Bogiem, jako dla Syna Człowieczego. I jeszcze więcej powiedzmy sobie, że Bóg Ojciec jest tym, który go zrodził przed wszystkimi wiekami. Także Pan Jezus jest Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego. Nie zawsze to sobie uświadamiamy, ale Bóg Ojciec jest fundamentem boskości w Bogu. Od Niego pochodzi Syn przez zrodzenie, a Duch Święty przez pochodzenie. I Bóg Ojciec jest fundamentem i celem, do którego zmierzamy. I ostatecznie sam Syn będzie nawet poddany Ojcu na końcu. 1 Koryntian 15, 24-28 mówi. Gdyż Bóg Ojciec jest wiodącą postacią w trójjedynym Bogu. Co do boskości są równi, ale ta boskość wypływa z Ojca. I ta boskość znalazła swoje ujście w Synu, który został zrodzony w wieczności i w Duchu Świętym, który pochodzi od Ojca. I właśnie Bóg jest na innej zasadzie naszym Bogiem, bo Pan Jezus jest zrodzony, a nie stworzony. Natomiast my jesteśmy stworzeniami Bożymi. I dlatego Pan Jezus mówi do mego Boga i waszego Boga. Ale cieszmy się, że mamy tego samego Boga, którego ma Pan Jezus i tego samego Ojca, mimo że na innej zasadzie. Także ogromne dobrodziejstwa są naszym udziałem. Mówiliśmy do tej pory o dwóch, że mamy żyjącego Zbawiciela, który pokonał śmierć i że mamy też dzięki Jezusowi Boga za Ojca. Także to jest cudowne, że zostaliśmy adoptowani do Bożej rodziny. Prześledźmy kolejne dobrodziejstwa od 19 wersetu. A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Jezus znowu powiedział do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Widzimy kolejne dobrodziejstwa od Pana Jezusa. Pierwsze to pokój. Pan Jezus daje pokój. Przede wszystkim daje pokój z Bogiem przez swoją doskonałą ofiarę złożoną na krzyżu Golgoty. I dlatego list do Rzymian, 5 rozdział, właśnie informuje nas, że mamy pokój z Bogiem. Biblia Tysiąclecia trochę inaczej mówi, że wzywa nas, żebyśmy zachowali pokój z Bogiem, a myślę, że najbardziej naturalny przekład i wersja jest taka, że będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rzymian 5, rozdział, werset 1. Już teraz mamy pokój z Bogiem. Ponadto Pan Jezus daje pokój w trudnych sytuacjach. Kiedy modlimy się zatroskani o jakieś zmartwienie, czy kłopot ze zdrowiem, czy utrata kogoś bliskiego, czy jakieś inne utrapienia, to pamiętajmy, że Pan Jezus daje pokój pośrodku burzy. List do Filipian mówi, 4 rozdział, 6 i 7 werset: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Czyli Bóg przez Pana Jezusa udziela nam pokoju, że nie musimy się zamartwiać. Jeden autor zwrócił uwagę na taką rzecz, że dwóch więźniów siedzi w więzieniu i patrzy przez okno. Jeden widzi kraty i jest bardzo smutny, a drugi widzi wspaniałą rzeczywistość i ma nadzieję, żeby wyjść do tej rzeczywistości później, wyjść na wolność i zrealizować jakieś dobre plany. Więc widać, że w to samo miejsce można patrzeć, a dwie różne rzeczy widzieć. Mamy przykład zwiadowców. Tylko Jozue i Kaleb pozytywnie spojrzeli na ziemię, która miała być podbita, a cała reszta bardzo pesymistycznie oceniła sprawę. I właśnie dzięki Panu Jezusowi możemy mimo wszelkich trudności, mimo tego smutnego czasu, w jakim przyszło nam teraz żyć, nienormalnego i obawiamy się, że normalność już nie wróci, możemy mieć nadzieję. Bo wiemy, że ostatecznie Bóg zwycięży i Królestwo Jego zatriumfuje. Także mamy wspaniałe dobrodziejstwo pokoju Bożego, pokoju Chrystusowego. Drugie dobrodziejstwo to jest Duch Święty. To jeszcze nie jest chrzest Duchem Świętym, jaki się odbył później w Dziejach Apostolskich. To jeszcze jest takie tchnięcie Ducha Świętego pod kątem pewnej służby w Kościele, jaką było udzielanie w imieniu Pana Jezusa przebaczenia lub nieudzielanie tego przebaczenia. Pan Jezus powiedział, że Jego zgromadzenie, Jego Kościół będzie miało taką moc. Na przykład w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, powiedział Pan Jezus do apostołów: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I to pada w kontekście tego, że mamy dokonywać 3 kroki, jeśli jakiś członek Kościoła zgrzeszy przeciwko nam, członek zgromadzenia chrześcijańskiego. I sens jest taki z tym zatrzymywaniem grzechów, że w imieniu Pana Jezusa słudzy Boży mogą ogłaszać komuś przebaczenie. Jeśli widać pokutę, nawrócenie, porzucenie grzechu, to możemy ogłaszać ludziom w imieniu Pana Jezusa przebaczenie. Jeśli natomiast nic takiego nie ma, możemy powiedzieć, że no niestety, nie ma przebaczenia. I to szczególnie dotyczy tych, którzy przewodzą w Kościele. Mają prawo to ogłaszać w imieniu Chrystusa. Nie we własnym imieniu, ale w imieniu Chrystusa mogą to ogłaszać. Bo Chrystus dał takie upoważnienie swoim sługom. Tak więc widzimy kolejne dobrodziejstwa. I spójrzmy pozytywnie na sprawę właśnie tego przebaczenia grzechów, że słudzy Boży mogą przyczyniać się do pocieszenia tych, których sumienia są obciążone, mogą w imieniu Chrystusa ogłaszać takim, którzy szczerze żałują za swoje grzechy, że Pan Jezus odpuścił, przelał krew i pojednał ich z Bogiem. Jeśli nawet ktoś, kto jest w zborze, w kościele, dopuści się jakiegoś grzechu, ale szczerze żałuje, porzuca ten grzech, to można ogłaszać, że Bóg przebaczył w imieniu Chrystusa. Także to jest cudowne pocieszenie dla tych wszystkich, którzy niekiedy są zmartwieni. Są też osoby w kościele, które nie umieją sobie przebaczyć dawnych grzechów. Nieraz głupoty robiły, w młodszym wieku zwłaszcza, i tak ciągle ich jakoś to prześladuje. Więc słudzy Boży mogą w imieniu Jezusa ogłaszać przebaczenie. I to, że jest jedna doskonała ofiara, która gładzi skutecznie grzech i nie ma co wracać do tych rzeczy. Więc omówiliśmy kolejne dobrodziejstwa, które są dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Pokój Boży i pokój Chrystusowy zarazem, Duch Święty, cudowna pomoc. Nie byłoby pięćdziesiątnicy bez zmartwychwstania i wniebowstąpienia Pana Jezusa. Tu jeszcze o pięćdziesiątnicy nie ma mowy, ale no, Duch Święty już jest tchnięty na apostołów i możliwość dostąpienia przebaczenia w Kościele i ogłaszania przez sług pańskich przebaczenia lub ewentualnie no, zatrzymania grzechów, jeśli ktoś nie pokutuje. To jest pewien porządek. Ale zobaczmy jeszcze kolejne dobrodziejstwa od 24 wersetu. A Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, czyli inaczej bliźniak, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. I powiedzieli mu inni uczniowie: widzieliśmy Pana. Lecz on powiedział do nich: jeśli nie zobaczę na jego rękach śladów gwoździ, nie włożę mego palca w ślady gwoździ i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. A po 8 dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął po środku i powiedział: pokój wam. Potem powiedział do Tomasza: włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce i wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. Wtedy Tomasz mu odpowiedział: mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze. Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Jakie dobrodziejstwa płynące ze zmartwychwstania widzimy tutaj? Pierwsze dobrodziejstwo jest takie, że w Kościele jest miejsce dla ludzi poszukujących prawdy. Są osoby, które nie tak łatwo dają się przekonać, które są trochę wątpiące, trochę poszukujące, więc Pan Jezus nie lekceważy tych, którzy szczerze wątpią, ale są szczerzy, nie są szydercami, nie są kpiarzami, tylko szukają prawdy. Takie osoby mogą znaleźć w Kościele chrześcijańskim, w zgromadzeniu chrześcijańskim dzięki Chrystusowi dużo wartościowego materiału dla umysłu, ale i dla serca. Dużo dobrej argumentacji biblijnej, chociażby na rzecz boskości Chrystusa, Jego zmartwychwstania i wielu innych prawd. Bóg dał w historii ludzi, także w XX wieku, którzy umiejętnie potrafili zbijać argumenty przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko Chrystusowi i dawać dobre podstawy. I Pan Jezus nie lekceważy szczerych wątpliwości, szczerych pytań. I bylibyśmy obłudnikami, gdybyśmy udawali wierzących, a ukrywali swoje poważne jakieś wstrząsy, kryzysy wiary. Lepiej szczerze się przyznać: przechodzę kryzys wiary, coś mi nie leży, coś tutaj nie rozumiem, coś mnie gnębi, jakiś mam problem, niż udawać kogoś innego. I Tomasz rzeczywiście miał wątpliwość i chociaż nazywa się go niewiernym Tomaszem, to jest tak bardziej z tradycji. Pan Jezus go wcale nie zganił, nie skarcił, dał mu 100% możliwości sprawdzenia, jak jest. Oczywiście wymagana jest od nas wiara. My się nie spodziewajmy, że znowu Kościół, zgromadzenie chrześcijańskie, chrześcijaństwo da nam takie dowody, że tak powiem, namacalne, niewymagające wiary. naukowe wręcz. Nie. Oczywiście są naukowe argumenty i tak dalej, można znaleźć, ale przede wszystkim jednak to jest sprawa duchowa. To jest sprawa duchowa. I Duch Święty ma moc dawać przekonanie, co nie znaczy, że nie mamy mądrych ludzi, którzy mówili. Chociażby ja polecam tym, co znają angielski, takiego brata Williama Lane'a Craig'a, którego się boją nawet ateiści. Potrafi w nich wzbudzić bojaźń Bożą, bo ponieważ jest to człowiek, który bardzo dobrze broni wiary chrześcijańskiej i ma bardzo wyważone poglądy. Także są mężowie Boży, którzy potrafili i potrafią dać dobre dowody, biblijne i logiczne i filozoficzne nawet, na rzecz chrześcijaństwa. Ale tutaj widzimy, najlepszym dowodem jest spotkanie z samym Chrystusem. Ponieważ niektórzy ludzie, można tak powiedzieć, że jakby czytają o Jezusie, dowiadują się o Jezusie, ale osobiste spotkanie z Chrystusem przez nawrócenie, przez po prostu zwrócenie się do Pana Jezusa jest najlepszą rzeczą. I Tomasz tu styka się ze zmartwychwstałym Panem, to jest tak samo żywy w tej chwili tutaj. I Pan Jezus nie lekceważy jego wątpliwości. Nie mówi, a jak ty tak możesz? Szanuje go. Szanuje jego ludzką kondycję, jego ludzką godność. I Tomasz nie jest jakimś niedowiarkiem, gdy przekonuje się, że to jest Pan Jezus. I Pan Jezus mówi, nie bądź bez wiary, ale wiesz, mówi mój Pan i mój Bóg. I tu widzimy kolejna wielka sprawa, że ogromnym objawieniem Nowego Testamentu, tak trudnym do przyjęcia dla wielu ludzi, nawet dla wielu ludzi, którzy gdzieś się poruszają po obrzeżach chrześcijaństwa, bo są tacy, którzy wierzą w zmartwychwstanie, wierzą w Królestwo Boże, wierzą w Boga Ojca, ale mają problem z zaakceptowaniem boskości Pana Jezusa. Są nawet całe wyznania, całe grupy wyznaniowe, które mają problem z przyjęciem pełnej boskości Pana Jezusa. A tymczasem Tomasz mówi mój Pan i mój Bóg. I co ciekawe, w Grece występuje tu coś, czego nie ma w języku polskim, tylko są słowa ten, ta, to i tak dalej. To znaczy ten mój Pan i ten mój Bóg. Czyli jakby wskazuje, że to nie jest tak ogólnie powiedziane, ale że naprawdę On jest Bogiem. Jako Syn Boży oczywiście. I trzeba powiedzieć, że to jest niezwykła sprawa, ponieważ tutaj wyraźnie musiał zadziałać na Tomasza Duch Święty. Ponieważ pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, zawiera bardzo mądrą myśl. 12 rozdział, werset 3. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. I osobiście wierzę, że często problemem osób, które nie są w stanie w pełni uznać boskości Pana Jezusa, jest właśnie jakieś takie zamknięcie się na Ducha Świętego. Bardzo często te osoby mają jakiś problem też i z Duchem Świętym. Uważają go za czynną siłę Bożą, za jakiś boski wpływ. Więc w jakiś sposób, lekceważąc Ducha Świętego, nie mają też tego wpływu na siebie. Nawet w teologii swojej odrzucają pełnię prawdy o Duchu Świętym. Więc w Duchu Świętym jesteśmy w stanie uznać Jezusa za Pana i Boga. Czyli mamy Zbawiciela, który nie tylko jest Synem Bożym, ale jest Synem Bożym w tym sensie, jedynym takim sensie, że jest tym boskim Synem Bożym. W pełni boskim, jak mówili z do Kolosan, w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Czyli jemu nic boskości tutaj nie brakuje. Tak więc widzimy kolejne dobrodziejstwa, że w Kościele jest miejsce dla ludzi poszukujących i że ich wiara może się utwierdzić i mogą uznać Jezusa za swego Pana i Boga. I Pan Jezus mówi, Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I tu kolejne dobrodziejstwo dla nas. Jesteśmy błogosławionymi, bo nie widzimy Pana Jezusa literalnymi oczami, a jednak wierzymy. Jesteśmy błogosławionymi tutaj nazwani. I apostoł Piotr w pierwszym liście mówi tak w pierwszym rozdziale, w wersecie 8. A choć go nie widzieliście, miłujecie. I w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie. I cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz. Czyli jesteśmy błogosławieni. Zmierzamy prostą drogą do zbawienia, bo nie widząc Pana Jezusa, miłujemy Go, wierzymy w Niego i cieszymy się wielką nadzieją. Nadzieją chwały w Królestwie Bożym. Także to kolejne dobrodziejstwo, że jesteśmy błogosławionymi dzięki wierze. Wierzę w Ewangelię, wierzę w Słowo Boże. Nie wiem, czy przyjdzie taki czas za naszego życia, że zabiorą nam Biblię, ale może tak być. Ale to, co w sercu naprawdę mamy, że wierzymy w Pana Jezusa, Zbawiciela, to nikt nam tego nie wyrwie. I teraz dalej czytamy. Wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze. To jest wielkie dobrodziejstwo, że Zbawiciel to ktoś, kto miał moc. Zbawiciel to ktoś, kto działał z mocą. Ewangelia według Łukasza na początku, dokładniej w 4 rozdziale, powiada, jak odbierali Pana Jezusa jego słuchacze, co widzieli po nim. Zobaczmy 4 rozdział Łukasza, 32 werset, nawet 31. Potem przyszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał ich w szabaty. I zdumiewali się jego nauką, bo przemawiał z mocą. A był w synagodze człowiek, który miał ducha demona nieczystego. Zawołał on donośnym głosem: ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś, świętym Boga. I zgromił go Jezus: zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy demon rzucił się na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. A wszystkich ogarnęło zdumienie i rozmawiali między sobą: cóż to za słowo, bo z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, a one wychodzą. I wieść o nim rozeszła się wszędzie po okolicznej krainie. Ale wiemy też, że nie tylko Pan Jezus wypędzał demony, ale uzdrawiał. I jego działalności, nie możemy powiedzieć, że jego działalność miała miejsce tylko w słowie, ale i mocy. I apostoł Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, jeśli chodzi o jakichś takich problematycznych członków Kościoła w Koryncie, to powiedział coś niezwykłego. W wersetach 19 i 20. Lecz przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i poznam nie słowa pysznych, ale ich moc. Królestwo bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy. I właśnie dobrodziejstwem, które przez zmartwychwstanie do nas płynie, to też jest moc wywyższonego Chrystusa. I ta moc objawia się też w uzdrowieniach, jeśli taka Boża łaska jest, bo wiadomo, nie zawsze jest wolą Bożą uzdrowienie. Ta moc może się przejawiać też w uwolnieniu od demonów i w innych nadprzyrodzonych rzeczach, w wysłuchaniu nadzwyczajnym modlitw, w takim wyraźnym Bożym prowadzeniu. I tak jak Chrystus miał moc i czynił wiele rzeczy dobrych z mocą, tak Kościół chrześcijański, zgromadzenie uczniów Chrystusa, powinno mieć moc. Nie powinno być bezsilne. Bo mówiliśmy już o Duchu Świętym. Duch Święty zapewnia moc Kościołowi. Nie znaczy to, że mamy podchodzić tak jak niektóre skrajne ugrupowania i głównie szukać mocy. Ale rzecz w tym, żeby słowu głoszonemu w Kościele towarzyszyła też moc, żeby dana lokalna społeczność miała dowody wysłuchanych modlitw, uzdrowień, żeby taka praktyka, jak na przykład przywoływanie starszych kościoła, żeby namaścili oliwą kogoś w imieniu Pańskim i modlili się o uzdrowienie, była na porządku dziennym. Ta wiara właśnie w moc Chrystusa. Bo Chrystus wiele cudów uczynił, czytamy, które nawet nie zostały zapisane. I właśnie chrześcijaństwo musi być chrześcijaństwem z mocą. Bo inaczej może być takim tylko opowiadaniem. I dla młodszego pokolenia może stać się nieprzekonywające. Może stać się nieautentyczne. Bo powiedzą, no takie pobożne życzenia, tak się tylko mówi, a nic się nie dzieje. Nie chodzi o to, że my spodziewamy się głównej nadzwyczajności, ale Chrystus miał moc, żeby kogoś podnieść, wzmocnić, a tutaj nic takiego nie ma, wszyscy tylko mają jakieś problemy, wszystkim się nie wiedzie. No takie chrześcijaństwo nikogo nie pociągnie. I dalej czytamy, te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Jak wiemy, nienawróceni Żydzi oczekują Mesjasza. Mówią, że ten był fałszywy, bo nie przyniósł pokoju na świat. Ale Pan Jezus wyjaśnił, że za pierwszym razem nie miał przynieść pokoju takiego pełnego na ziemi. Dopiero za drugim. Pierwszy raz przyszedł jako cierpiący Mesjasz. I dzisiaj jest zakazane w synagogach czytanie 53 rozdziału Księgi Izajasza. I była taka akcja, taki film jest sfilmowany, gdzie 53 rozdział Księgi Izajasza jest czytany w Izraelu na ulicach w Jerozolimie i ludzie się naprawdę zastanawiają nad tym, o kim tu mowa. W każdym razie jest to temat nieznany. My mamy już Mesjasza. On przyszedł, jest Synem Bożym i my, wierząc w Niego, mamy życie. Nie, że będziemy dopiero mieli, ale już mamy. Każdy, kto jest w Chrystusie, już dzisiaj w Nim ma życie wieczne. I jeśli pozostaniemy w Chrystusie, to będzie to dopełnione, że w pełni odziedziczymy to życie wieczne. Także dobrodziejstw, jak widzimy, jest wiele, które płyną ze zmartwychwstania Chrystusa. Ja tylko poruszyłem jeden fragment Pisma Świętego. A już ile dóbr mamy, ile wspaniałych wartości. Mamy żywego Zbawiciela, który pokonał śmierć w przeciwieństwie do wszystkich innych przywódców religijnych i twórców religii. I to jest żywy Zbawiciel, który jest prawdziwym Mesjaszem oczekiwanym przez proroków i przez wiernych Starego Przymierza. On obdarza życiem wiecznym już teraz. On obdarza mocą Kościół swój, też mocą ogłaszania w Jego imieniu przebaczenia grzechów, a także, no, może jest to ciemna strona, ale też ważna, zapewnia porządek w Kościele, że czasami trzeba kogoś wykluczyć z Kościoła. Zatrzymać mu grzechy, jeśli trwa w grzechu. To też jest moc Boża w Kościele, którą dał Chrystus. Mamy Zbawiciela, który dał nam usynowienie. Bez krwi Pana Jezusa niemożliwe byłoby to, że Bóg staje się naszym Ojcem. A jest to możliwe. Mamy Zbawiciela, który obdarza nas pokojem. Obdarza nas pokojem z Bogiem przez pojednanie nas, przez swoją krew. I co więcej, obdarza nas pokojem w różnych życiowych trudnościach czy sytuacjach. Mamy Zbawiciela, który jest Synem Bożym, ale to synostwo jest wyjątkowe. Bo jakbyście rozmawiali ze świadkami Jehowy, tak, Jezus jest Synem Bożym. Ale jakbyście ich dopytali dokładnie, to oni wierzą, że jest pierwszym stworzeniem Bożym i Archaniołem Michałem. My natomiast Syna Bożego rozumiemy w ten sposób, że On jest od wieczności. Nie miał początku w czasie. Jest zrodzony, a nie stworzony. I my mamy takiego Zbawiciela, którego też możemy nazwać Panem i Bogiem, tak jak nazwał go Tomasz. I w Kościele jest miejsce dla takich ludzi jak Tomasz. Bardziej dociekliwych, bardziej poszukujących, szukających poważniejszych odpowiedzi. I nie lekceważmy takich ludzi. Wywiedźmy się u tych, którzy się orientują na rynku księgarskim czy na rynku jakichś wykładów, konferencji, gdzie są takie szersze argumenty na rzecz biblijnego chrześcijaństwa przedstawione. Bo są przykłady, że nawet wielcy sceptycy zaczynają wierzyć. Jeden z czołowych ateistów w Wielkiej Brytanii, Anthony Flew, został człowiekiem wierzącym, a był wojującym ateistą wcześniej. Inny brat, który był przez dłuższy czas później szefem projektu genomu ludzkiego, naukowcem badającym genom ludzki, wcześniej na studiach starał się odwodzić chrześcijan od wiary. Aż w końcu miał praktykę lekarską i zauważył, że inaczej umierają ludzie wierzący, a inaczej niewierzący. I stał się wierzącym, do dzisiaj jest wierzący. Więc Bóg nie lekceważy ludzi z pytaniami, z wątpliwościami i jest w stanie ich przekonać swoją mocą, ale najlepsza rzecz, owszem, są w Kościele, jak mówiłem, nauczyciele, którzy potrafią bardzo przekonywająco dawać argumenty na rzecz prawdy, ale najlepsze jest spotkanie z Panem Jezusem przez Ewangelię, przez Słowo, przez modlitwę. I możemy być naprawdę błogosławieni, bo wierzymy w żywego, zmartwychwstałego Zbawiciela, chociaż Go nie widzieliśmy. Wierzymy i oczekujemy też naszego zmartwychwstania. I Bogu niech będą dzięki, że dał nam mocarnego Zbawiciela, w którym jest tak wiele wspaniałości dla nas. Tylko co muszę powiedzieć? Muszę powiedzieć to, co kiedyś powiedziałem w Pszczynie. Chrześcijanie przypominają kogoś, kto ma pełną wersalkę, ale złożył ją na pół i na tej połowie śpi, chociaż mu niewygodnie. I jakoś się tym zadowala, bo już się przyzwyczaił. Chodzi o to, że my nie korzystamy z pełni potencjału, jaki mamy w Chrystusie, w zmartwychwstaniu, w Ewangelii. Po prostu rozmieniamy się na drobne w tym szarym życiu i za mało jest u nas Ducha Świętego, za mało Słowa Bożego, za mało obcujemy ze Słowem Bożym, za mało modlitwy, za mało szukania szczerego Bożego namaszczenia, Bożej mocy. Dlatego bardzo zachęcam, aby więcej w naszym życiu było czytania Słowa Bożego, więcej modlitwy, więcej szukania Boga, więcej prośb o Ducha Świętego, abyśmy chodzili w mocy zmartwychwstałego Chrystusa i mieli radość z tego, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Bo odnoszę wrażenie, że szukamy radości w czymś innym. W świeckiej rozrywce. Ja nie mówię, że nie można korzystać ze świeckiej rozrywki, nie o to chodzi. Ale nieraz nasze serce bardziej jest przy innych rzeczach, bo nie mamy, jak mój przyjaciel Piotr spod Torunia zauważył, nie mamy radości z naszego chrześcijaństwa. I nie mając radości z naszego chrześcijaństwa, szukamy radości w jakichś innych zastępczych rzeczach. I tu jest problem. I nie możemy na to pozwolić. Odzyskajmy tę radość, odzyskajmy tę moc. A jeśli nigdy jej jeszcze nie mieliśmy w pełni, błagajmy o taką łaskę. Amen.